Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
8.14, a gościem wywiadu wnet jest pan Adam Czarnecki, analityk, działacz społeczny, tak dla CPK. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Udało się zebrać, no można powiedzieć, udało nam się zebrać prawie 200 tysięcy podpisów, bo Radio Wnet też uczestniczyło w akcji Tak dla CPK pod projektem ustawy. Został on, jak rozumiem, złożony w Sejmie. Co dalej?
Nawet udało się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów, bo jeszcze te koperty przychodziły już po tym, jak złożyliśmy w Sejmie 18 września naszą ustawę. I teraz za tydzień ustawa będzie w pierwszym czytaniu w Sejmie. W dniach 19-22 listopada, którego konkretnie to jeszcze nie wiem, ale już za tydzień będzie głosowana.
Będzie głosowana, to przypomnijmy, do czego ta ustawa zobowiązuje rząd, dlaczego ona jest ważna?
Najważniejszym jej takim celem jest zobowiązanie rządu do budowy centralnego portu komunikacyjnego do 2030 roku i do budowy kolei dużych prędkości do 2030 roku. I teraz ten rok 2030 jest kluczowy z punktu widzenia naszej gospodarki, bo każdy rok opóźnień przy budowie CPK to są wielomiliardowe straty dla naszej gospodarki. No i nie godzimy się na to, nie chcemy tego. Chcemy, żebyśmy jednak robili projekt szybko, żebyśmy realizowali budowę szybko, żebyśmy nie tracili na opóźnieniach.
No właśnie, bo można powiedzieć, że retoryka rządu no, zmieniła się o 180 stopni. Najpierw mieliśmy no, takie odwołania do megalomanii, dużo takich emocjonalnych, można powiedzieć, wpisów, wystąpień polityków. Później była mowa o tym, że będziemy kontynuować, czy budować może inaczej, bo obecny rząd nie chciał podpisywać się pod tym, co uważał za projekt tak naprawdę Prawa i Sprawiedliwości, tylko budować swój projekt. A jak dzisiaj byśmy określili ten stosunek, tylko tak oceniając realnie, co się dzieje, jak wyglądają plany budowy CPK, na ile faktycznie rząd chce, aby ten projekt powstał?
Na chwilę obecną, tak jak pani powiedziała, rząd zmienił zdanie o 180 stopni, ponieważ jeszcze w 2023 roku byli przeciwni i Donald Tusk i Maciej Lasek miał wielokrotnie wypowiadał się nawet przeciwko Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu i właśnie raczej kierowali opinię publiczną w stronę duoportu. Natomiast teraz faktycznie sam port, same lotnisko jest realizowane, jest budowane, chociaż raczej zakładają, że zostanie ono oddane pod koniec 2032 roku, a patrząc na ogólne tempo prac, no to pewnie będziemy mieli jeszcze większe opóźnienia, plus rząd Donalda Tuska wraz z Maciejem Laskiem chcą rozbudowywać Okęcie w Warszawie i biorąc pod uwagę skalę tej rozbudowy, no to prawdopodobnie można wysnuć taki wniosek, że CPK zostanie oddane w 2035 roku, więc to będzie 5 lat opóźnień, co no tak jak już wspomniałem na samym początku, dla naszej gospodarki byłoby bardzo no, słabym scenariuszem, więc rząd zmienił zdanie, realizuje samo lotnisko, bo też dokonał bardzo dużych zmian w kolei i tak jak w poprzednim projekcie był cały układ szprych, który miał łączyć całą Polskę i walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, tak w obecnym projekcie raczej nastawienie jest na te największe miasta i połączenie tych największych miast. Co też jest ciekawe, no bo jeszcze wcześniej właśnie premier Donald Tusk chociażby, czy Maciej Lasek mówili, że CPK to jest nadmierna centralizacja Polski. Po czym w tym nowym wariancie to jest już taka największa Warszawocentryzm po prostu, bo łączy tylko największe miasta.
A jak pan ocenia sam wybór Donalda Tuska, Maciej Lasek, czy to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, bo mieliśmy cały szereg wypowiedzi, no raczej takich negatywnych dotyczących CPK. Ja nie wierzę w tak szybką zmianę nastawienia, czy w wiarę, którą nagle można no, mieć, jeżeli wcześniej wprost mówiło się o tym, że, no, że się nie wierzy po prostu w powodzenie i w sens takiego projektu, a nie wiem, jak pan to ocenia. Może jest inaczej.
Moim zdaniem akurat wybór Macieja Laska na samym początku, jeszcze w październiku czy w grudniu, już nie pamiętam, ale pod koniec tamtego roku wskazywał na to, że właśnie jednak Donald Tusk chce zakończyć projekt CPK i realizować ten duoport, ponieważ Maciej Lasek miał bardzo dużo wypowiedzi, w których się po prostu sprzeciwiał samemu sensowi budowy lotniska i raczej upierał się na tym, że możemy realizować hub międzynarodowy przy pomocy Chopina i Modlina. Maciej Lasek również działał w takiej organizacji Stop CPK, więc po prostu nie da się być bardziej przeciwko CPK, po czym opinia publiczna i całe to nasze zaangażowanie przekonało jednak premiera, żeby CPK budować, więc powiedział Maciejowi Laskowi: panie Macieju, zmieniamy się o 180 stopni, proszę teraz być zwolennikiem CPK. No i pan Maciej w wielu wywiadach już mówi, że tak, CPK ma sens, ale jeszcze mu się czasem zdarzy, że mu się wymsknie, że powie coś, że jednak on to by wolał budować ten duoport i nie widzi sensu w budowaniu lotniska w Baranowie.
Czy jak zaczynali państwo swoją działalność, pan tak naprawdę codziennie stał pod Sejmem, poświęcał swój prywatny czas, zbierał te podpisy, wierzył pan w tak duże powodzenie całej tej inicjatywy, na ile to jest potencjał, który można dzisiaj wykorzystać dla ważnych, strategicznych, też innych projektów dla Polski. Mamy kwestię atomu, mamy port kontenerowy w Świnoujściu, który no właśnie też być może stoi pod znakiem zapytania. Czy CPK pokazało, że my możemy oddolnie naprawdę wpływać na decyzje, które potem realnie mogą się przełożyć na naszą gospodarkę, na naszą codzienność, na stan naszego portfela, ale też na nasze bezpieczeństwo?
Wierzę, że tak. Wierzę, jak w czerwcu, w maju jeszcze było, właśnie zacząłem stać przed Sejmem z tym kartonem i protestować, żeby jednak rząd budował CPK, no to tego pierwszego dnia uważałem, że tak, że mamy szansę i wierzyłem w tą, powiedzmy, te stanie przed tym Sejmem. Wierzyłem w to, że faktycznie głos jednego albo wielu ludzi może mieć jakieś znaczenie, no i po prostu przez to, że też do mnie zaczęło dołączać bardzo dużo ludzi, no i to oczywiście, jeszcze wcześniej było stowarzyszenie i całe to wzburzenie społeczne, no to moim zdaniem to był główny czynnik, który sprawił, że Donald Tusk zmienił zdanie i kontynuuje ten projekt CPK. Ponieważ, no tak naprawdę, gdyby nie zaangażowanie od jeszcze grudnia całego naszego społeczeństwa, które najpierw zaczęło się w sieci, ale potem zaczęło się rozlewać na coraz więcej sfer publicznych, no to raczej byśmy teraz słuchali o duopolu i słuchalibyśmy o rozbudowie Chopina i Modlina. I tak samo z atomem, tak samo z portami kontenerowymi, tak samo z chociażby polską nauką, bo ostatnio była taka głośna sytuacja, kiedy taki instytut specjalizujący się w rozwoju AI, który będzie kluczowy z punktu widzenia przyszłej nowoczesnej gospodarki, został, no, nazwijmy to tak kolokwialnie, zaorany przez decyzje personalne odnośnie kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to opór społeczny w sieci i opór społeczny na ulicach sprawił, że te decyzje zostały zmienione. Więc myślę, że tak, że mamy bardzo dużą szansę na to, że jako społeczeństwo dorastamy do takiego społeczeństwa obywatelskiego, które się interesuje, które ma wiedzę, która merytorycznie podchodzi do tematu. Tak jak na samym początku też pani wspomniała o tej megalomanii. Kiedy walczyliśmy o CPK, to przeciwko argumentom merytorycznym, danym ekonomicznym, stanęły właśnie takie hasła: megalomania, gigantomania, że my to nie musimy, że lotnisko jest w Berlinie, czy cokolwiek tego typu. Czyli nasze społeczeństwo po prostu przez te ostatnie 30 lat wzrasta i widać to, że to wzrasta i że jesteśmy coraz bardziej zaangażowani. I to jest wspaniałe, bo to jest społeczeństwo obywatelskie i liczę, że będzie tego jeszcze więcej.
No właśnie, i tutaj spierają się tak naprawdę dwa obozy, czy dwie różne grupy opinii, bo nasze społeczeństwo wzrasta, ale być może nie może wzrosnąć wystarczająco mocno. Mamy no, takie projekty, czy plany na przykład infrastrukturalne, jak nie wiem, Trójmorze. Mamy coraz więcej głosów, no dzisiaj też inną sytuację geopolityczną. Mamy Donalda Trumpa, który będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na ile, bo być może jest taka przestrzeń i być może jakby silna Europa nie może istnieć bez silnej Europy Środkowo-Wschodniej, bez silnej grupy tych państw z inicjatywy Trójmorza, a może jest jednak, i tutaj konkretnie już się odwołuję do CPK, bo nie będę zadawać panu takich pytań geopolitycznych, ale może jest tak, że faktycznie nie ma miejsca na duży taki hub w Polsce i na przykład u naszego zachodniego sąsiada. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie rywalizacji polsko-niemieckiej w tym wymiarze gospodarczym, na ile faktycznie to jest zagrożenie dla Niemiec?
Nie wiem, czy to jest takie zagrożenie dla Niemiec życiowe, powiedzmy, ale na pewno konkurencja między Polską a Niemcami, czy innymi naszymi sąsiadami jest i to dobrze, że jest, ponieważ no to jak w biznesie, to jak w każdym innym wymiarze życia, konkurencja jest zdrowa i należy ze sobą konkurować i to nie oznacza, że na przykład, nie wiem, jeden albo drugi kraj jest nam jakoś wyjątkowo wrogi, tylko po prostu oni nie chcą, żeby im pod nosem wyrastała konkurencja, bo wolą obsługiwać na przykład ruch z Europy Środkowej przez hub we Frankfurcie. No i z ich punktu widzenia to jest zrozumiałe. Tak samo my chcemy rozbudować CPK i wolimy wybudować hub, który będzie obsługiwał ruch z Europy Środkowej w Polsce na przykład, a nie wiem, na Litwie czy na Węgrzech. Na Węgrzech na przykład jest rozbudowany, teraz będzie rozbudowany hub i co ciekawe, decyzja o znaczącej rozbudowie lotniska na Węgrzech powstała wtedy, kiedy w Polsce było bardzo dużo informacji, że jednak tego CPK nie będzie. Więc konkurencja po prostu zobaczyła, że u nas było duże wahanie i stwierdzili, dobra, no to my w takim razie wejdziemy w ten biznes, no bo to jest bardzo opłacalny biznes. No i tutaj raczej bym do tego w ten sposób podchodził, a że jednocześnie różni sąsiedzi wykorzystują różne metody, żeby na przykład powstrzymać u nas rozwój pewnej infrastruktury, no to to jest oczywiście no nieczysta gra, ale też no nie patrzyłbym na to przez taki na przykład pryzmat, że oni nas po prostu chcą pognębić, tylko no to jest konkurencja, no i wygra lepszy, no i my musimy być lepsi, a chciałem powiedzieć, że Polska w ciągu ostatnich 30 lat była drugim najszybciej rozwijającym się krajem pod względem PKB. Tylko Chiny były od nas szybsi, więc my jesteśmy super, my możemy, my potrafimy, my musimy w siebie tylko uwierzyć i zacząć działać i nie oglądać się na innych, tylko po prostu robić po swojemu i wtedy żadna konkurencja nic nam nie będzie mogła powiedzieć.
To prawda, ale żeby być konkurencyjnym, to trzeba też wymagać od siebie. Pan wspomniał o biznesie, no w prywatnej firmie jest tak, że pracownik jest rozliczany z terminów, z wydatków. W przypadku tych dużych projektów infrastrukturalnych, no mamy z tym spory problem. Czy tutaj w pańskiej opinii jest jakaś potrzeba, no takich zmian strukturalnych, czy my powinniśmy dzisiaj jako społeczeństwo też zacząć wymagać od rządu, być może jakieś zmiany, może jakaś kolejna ustawa, no żeby po prostu móc rozliczać polityków za ich konkretną pracę, a za jej brak, aby zaczęli ponosić odpowiedzialność.
Zdecydowanie powinniśmy móc i powinniśmy rozliczać polityków, ponieważ no, zacznijmy od tego, że bardzo wielu polityków jednak obiecuje jedną rzecz, a potem nagle wygrywa wybory i o 180 stopni zapomina o tym, co obiecali. No słynny przykład chociażby 100 konkretów, już nie będę tak, ale jednak różne są obietnice, które nie są realizowane. Tak samo w Polsce nie ma, chociażby w przypadku CPK. Nasza ustawa tak dla CPK wprowadza między innymi też taki zapis, że projektami takiej skali muszą zarządzać ludzie, którzy mają odpowiednie doświadczenie, bo na chwilę obecną mamy tak, że to jest decyzja personalna i przychodzi w tym wypadku premier i po prostu decyduje, czy to będzie pan Maciej Lasek, czy to będzie ktokolwiek inny i tak naprawdę nie ma tutaj znaczenia jego doświadczenie, tylko i wyłącznie decyzja się liczy premiera. Ja uważam i bardzo wielu ludzi również uważa, że no, żeby zarządzać tego typu projektami, to trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć też odpowiedni mental, bo jeśli ma się taki mental, że a dobra, jakoś to będzie, na spokojnie, no to nie da się pchać szybko projektu. Świetnym przykładem tutaj jest taki Elon Musk, który koniec końców pcha te swoje firmy i te firmy są dlatego tak wielkie, no bo on z sobą je tak mocno pcha i my też musimy mieć ludzi, którzy chociażby na przykład elektrownie atomowe czy właśnie CPK będą pchać i ciągnąć przez te wszystkie meandry biurokracji w Polsce, żebyśmy jak najszybciej po prostu dotarli do jakiegoś celu, bo na przykład z atomem 30 lat minęło, elektrowni atomowych nie mamy. Minie kolejne 15 lat. Mamy teraz, już coś się dzieje w kwestii pierwszej elektrowni atomowej, ale w kwestii drugiej czy trzeciej lokalizacji nic nie wiadomo i jakoś to będzie. Nie godzimy się na to, że jakoś to było, tylko żeby było dobrze.
To prawda, żeby było dobrze, a też no, mamy chyba teraz najdroższą energię w Unii Europejskiej. To też jest bardzo odczuwalne i prawdopodobnie takie drożyzny przez najbliższe lata, jeżeli nie dziesięciolecia, nas czekają. No to na zakończenie, jeżeli okaże się, że no, rząd jednak nie będzie wywiązywał się ze swoich obietnic, co ta ustawa daje, w jaki sposób nas może zabezpieczyć, czy my możemy w jakiś sposób też ten rząd rozliczyć, czy jeżeli dojdzie do takiego scenariusza, że będą tak duże opóźnienia w tym projekcie, że na przykład no, wykluczą powodzenie całej inwestycji, to będziecie państwo też planowali jakieś ewentualne protesty, będziecie chcieli i nie będziecie odpuszczać tego projektu?
Na pewno nie będziemy odpuszczać tego projektu. Stowarzyszenie Tak dla CPK ma na celu właśnie monitorowanie prac, punktowanie wszystkich błędów i nie tylko. No i tak jak mówię, za tydzień mamy głosowanie nad pierwsze czytanie naszej ustawy Tak dla CPK. Mam nadzieję i chcę tutaj w tym miejscu zaapelować do wszystkich posłów, żeby głosowali za ustawą Tak dla CPK. No i nie odrzucili głosu 200 tysięcy ludzi, no i setek godzin pracy bardzo wielu ludzi. A jeśli zagłosują przeciw, no to wtedy tak naprawdę będziemy protestować, będziemy walczyć o to, żeby ta ustawa wróciła w innej formie. Nie wiem, ciężko im powiedzieć, ale na pewno będziemy walczyć, na pewno się nie poddamy i no, doprowadzimy do tego, że koniec końców ten centralny port komunikacyjny powstanie. Ja w to bardzo głęboko wierzę.
I myślę, że słuchacze Radia Wnet również w to bardzo głęboko wierzą, bo o centralnym porcie komunikacyjnym mówimy tak naprawdę już od wielu, wielu lat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Adam Czarnecki, analityk, działacz społeczny Tak dla CPK, był gościem Radia Wnet. Ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek, 8:30. To może pan wybierze jeszcze utwór muzyczny. Jest Mysłowic na naszej liście, jest Phil Collins, jest Amy Winehouse. Phil Collins. Tak. No to w takim razie Phil Collins. A za kilka chwil wracamy.